kim jesteś, słodka światłości, która mnie zalewasz i rozjaśniasz noc mojego serca. Ty mnie prowadzisz swoją ręką. Jeśli mnie puścisz, nie postąpię naprzód nawet na krok. Ty jesteś przestrzenią, która otacza mój byt i w której Ty się ukrywasz. Jeśli mnie opuścisz, wpadnę w przepaść nicości, z której mnie wezwałeś do istnienia. Jesteś mi bliższy niż ja sama sobie, bardziej wewnętrzny niż moja wnętrzność. A jednak nikt Cię nie dotyka, nikt Cię nie pojmuje. Żadne imię nie zdoła Cię uwięzić. Duchu Święty, odwieczna miłości, przyjdź. Drodzy Państwo, bierzemy do swoich dłoni katechizm Kościoła katolickiego. Podejmujemy kolejne tematy. Siedem sakramentów Kościoła, celebracja misterium chrześcijańskiego. Obecnie podejmujemy tematy dotyczące sakramentu Eucharystii, liturgiczna celebracja Eucharystii. Ostatnia katecheza zatytułowana Msza w ciągu wieków. Przypomnieliśmy sobie tę prawdę dotyczącą Eucharystii, iż liturgia mszy świętej od samego początku przebiega według podstawowej struktury. Tej struktury, która została zachowana przez wieki i sięga naszych czasów. Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią organiczną jedność. Zgromadzenie się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią i modlitwą powszechną oraz drugi element, liturgia eucharystyczna z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna stanowią razem jeden akt kultu. Zastawiony dla nas stół eucharystyczny jest również stołem Słowa Bożego i Ciała Pana. Przebieg celebracji. 1348 numer w Katechizmie Kościoła Katolickiego i numery kolejne. Zgromadzenie się wszystkich uczestników. Chrześcijanie przychodzą na to samo miejsce, by uczestniczyć w zgromadzeniu eucharystycznym. Na czele zgromadzenia stoi sam Chrystus, główny celebrant Eucharystii. Jest on arcykapłanem Nowego Przymierza. To on niewidzialnie przewodniczy każdej celebracji eucharystycznej. Biskup lub prezbiter, reprezentując Chrystusa, działając w osobie Chrystusa głowy, przewodniczy zgromadzeniu. Przemawia po czytaniach, przyjmuje dary ofiarne i odmawia modlitwę eucharystyczną. Wszyscy biorą czynny udział w celebracji, każdy na swój sposób. Lektorzy i ci, którzy przynoszą dary ofiarne, rozdający komunię świętą i cały lud, którego amen wyraża uczestnictwo. Liturgia słowa obejmuje pisma prorockie, to znaczy Stary Testament, i pisma apostołów, to znaczy ich listy i Ewangelie. Homilia zachęca do przyjęcia usłyszanego słowa jako tego, które jest rzeczywiście Słowem Bożym i do wypełniania go. Po niej następuje modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi według słów apostoła, Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę. Pierwszy list do Tymoteusza. Przygotowanie darów, czyli ofiarowanie. Do ołtarza przynosi się niekiedy procesjonalnie chleb i wino, które przez kapłana zostaną ofiarowane w imieniu Chrystusa, w ofierze eucharystycznej oraz staną się w niej Jego ciałem i krwią. Jest to ten sam gest, który wykonał Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, biorąc chleb i kielich. Sam Kościół składa Stwórcy ofiarę czystą, oddając Mu z dziękczynieniem to, co pochodzi z Jego stworzenia. Przyniesienie darów na ołtarz jest powtórzeniem gestu Melchizedeka i oddaniem darów Stwórcy przez ręce Chrystusa, który w swojej ofierze udoskonala wszystkie ludzkie dążenia do składania ofiar. Chrześcijanie od początku przynoszą na Eucharystię wraz z chlebem i winem swoje dary, które mają być rozdane potrzebującym. Ten zwyczaj kolekty, zawsze aktualny, czerpie natchnienie z przykładu Chrystusa, który stał się ubogi, aby nas ubogacić, jak czytamy w drugim liście do Koryntian w rozdziale 8. Natomiast święty Justyn pisze, kogo stać na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje datki, jakie chce i może, po czym całą zbiórkę składa się na ręce przełożonego. Roztacza on opieką nad sierotami, wdowami, chorymi lub też cierpiącymi niedostatek z innego powodu, a także nad więźniami oraz przebywającymi w gminie gośćmi. Jednym słowem, spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym. Koniec cytatu. Anafora. W modlitwie eucharystycznej, będącej modlitwą dziękczynienia i konsekracji, dochodzimy do centrum i szczytu celebracji. W prefacji Kościół składa dziękczynienie Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym za wszystkie Jego dzieła. Stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Cała wspólnota włącza się wówczas w tę nieustanną pieśń chwały, którą Kościół w niebie, aniołowie i wszyscy święci śpiewają trzykroć świętemu Bogu. W epiklezie Kościół prosi Ojca, aby zesłał Ducha swego lub pełnię swojego błogosławieństwa na chleb i wino, aby Jego mocą stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa i aby ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, byli jednym ciałem i jedną duszą. W opisie ustanowienia Eucharystii moc słów i działania Chrystusa oraz moc Ducha Świętego sprawia, że pod postaciami chleba i wina uobecnia się sakramentalnie ciało i krew Chrystusa. Jego ofiara złożona na krzyżu raz na zawsze. W następującej po tym anamnezie Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie i chwalebne ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Przedstawia Ojcu ofiarę Jego Syna, który nas z Nim pojednał. W modlitwie wstawienniczej Kościół daje wyraz temu, że Eucharystia jest celebrowana w jedności z całym Kościołem, w niebie i na ziemi, z żywymi i zmarłymi, a także w jedności z pasterzami Kościoła, czyli papieżem, biskupem diecezji, jej prezbiterium i diakonami, oraz ze wszystkimi biskupami całego świata wraz z ich kościołami. W czasie Komunii Świętej, poprzedzonej modlitwą pańską i łamaniem chleba, wierni otrzymują chleb z nieba i kielich zbawienia. ciało i krew Chrystusa, który wydał samego siebie za życie świata. Ewangelia świętego Jana, rozdział 6. Ponieważ ten chleb i to wino według dawnego wyrażenia były dziękczynieniem, pokarm ów nazywa się u nas Eucharystią, dziękczynieniem. Może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki. A ponadto został obmyty z grzechów i narodził się na nowo oraz żyje według przykazań Chrystusa. Święty Justyn. Drodzy Państwo, temat dzisiejszej katechezy, przebieg celebracji w łączności z tym elementem, o którym powiedzieliśmy na początku, wskazując niezmienność pewnych filarów, pewnych elementów od początku na przestrzeni dziejów, pozwalają nam rozumieć znaczenie liturgicznej celebracji Eucharystii, tej, która nawiązuje bezpośrednio do mszy świętej w czasach apostolskich. Były dokonywane pewne zmiany dotyczące sprawowania sakramentu Eucharystii, ale ta istota, ten fundament pozostaje niezmienny na przestrzeni dziejów aż do naszych współczesnych czasów. Raz jeszcze sięgnijmy do wydarzeń, które z opisów Pisma Świętego znamy doskonale, a które wydarzyły się w Wieczerniku. Wróćmy do mszy świętej w czasach apostolskich. Pierwszą mszę świętą odprawił sam Pan Jezus w obecności samych apostołów. Na pewno w niej nie uczestniczyły kobiety, a nawet Matka Chrystusa. Chodziło Panu Jezusowi o pożegnanie się z apostołami i przekazanie im swojego testamentu. Wierni jerozolimskiej gminy chrześcijańskiej brali udział w tradycyjnych nabożeństwach w przedsionku świątyni oraz w zebraniach zamkniętych w prywatnych domach chrześcijan, jak o tym dowiadujemy się z dziejów apostolskich, które zwano też łamaniem chleba. Wokół łamania chleba narosły inne akty, takie jak śpiew psalmów, modlitwy w intencji całej wspólnoty wierzących. Pierwotna liturgia eucharystyczna składała się z czytań i wyjaśniania Pisma Świętego oraz z Eucharystii, z konsekracji i komunii. Wspólna modlitwa stanowiła jakby główny zrąb zebrania. Pierwotnie Eucharystia była ośrodkiem wspólnego posiłku, czyli agapy, do którego każdy coś wnosił według swej możności. Posiłek wyrażał również istniejącą jedność myśli, uczuć, postaw, ale też przyczyniał się do jej pogłębienia. Kiedy wkradły się nadużycia, zebranie eucharystyczne zostało pozbawione charakteru spotkania towarzyskiego. Pozostał jedynie posiłek sakramentalny, czyli komunia. Wierni i nawróceni z judaizmu święcili po staremu szabat. Niedziela stała się dniem świętym jedynie dla ochrzczonych, którzy święcili wtedy pamiątkę zmartwychwstania Pana. Poza Jerozolimą liturgia ochrzczonych w swej części dydaktycznej była wzorowana na sobotnich nabożeństwach synagogalnych. Miejscem zebrań zamkniętych były domy prywatne. W czasie pierwszego prześladowania, w którym zginął święty Szczepan, uciekinierzy z Jerozolimy założyli gminę w Antiochii. I tu po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami. W opisie pobytu świętego Pawła w Troadzie czytamy o liturgii sprawowanej z soboty na niedzielę w późną noc po długim kazaniu trwającym aż do północy. Po komunii mówił jeszcze długo aż do świtania. Dzieje apostolskie, rozdział 20. Pierwszy list do Koryntian jest między innymi wykładem teologicznym o Eucharystii jako komunii. Apostoł przypomina fakt uczestniczenia w ofiarach pogańskich przez spożywanie mięsa ofiarowanego bożkom. Podobnie chrześcijanin, przyjmując komunię, uczestniczy w ciele i krwi Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Ochrzczeni nie mogą być uczestnikami dwu stołów, szatana i Chrystusa, ofiar pogańskich i Eucharystii. Ciało i krew Chrystusa są prawdziwymi darami ofiarnymi. Kielich bowiem, nad którym zostaje odmówione błogosławieństwo, jest źródłem uczestniczenia w ciele Chrystusa, złożonym na krzyżu za grzechy świata. Ze świętości Eucharystii wynika obowiązek godnego jej sprawowania i spożywania. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 11. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Koniec cytatu. Tymi względami tłumaczy się stosowność modlitwy o godne i skuteczne przyjęcie komunii, o jedność dla wierzących i o błogosławieństwo w życiu codziennym. W Didache, w dziele nieznanego autora, pochodzącym z pierwszych lat II wieku, a przekazującym tradycję z końca I wieku, nie ma wspomnienia śmierci Zbawiciela ani ostatniej wieczerzy, ale tekst odnosi się do Eucharystii. Wskazuje na to sformułowanie pokarm duchowy, napój duchowy, dziękczynienie za kielich i za chleb, modlitwa o jedność Kościoła, uczestniczenie we wspólnym posiłku dozwolone jedynie ochrzczonym po wyznaniu grzechów i pojednaniu się z nieprzyjaciółmi, żarliwe wołanie o przyjście Pana, Maranata. Tekst, drodzy Państwo, zatrzymuje się na samym fakcie obecności i przyjścia zmartwychwstałego Pana oraz akcentuje Jego przyjście, jakie nastąpi na końcu wieków. Tym przecież, który kiedyś przyjdzie, jest ten, który już raz przyszedł. Odszedłszy widzialnie, przychodzi niewidzialny do swoich przyjaciół. Stąd zasadniczą treść tej modlitwy eucharystycznej stanowi dziękczynienie oraz prośba o przyjście Pana. Słowa „Przyjdź, Panie Jezu” są wypowiadane przez Kościół posiadający Ducha Świętego, który współdziałał w cudownym poczęciu Chrystusa i Jego uświęceniu podczas chrztu w Jordanie. On jest Duchem Chrystusa, wysłużonym na krzyżu i zsyłanym przez Ojca i Syna. Stąd zupełnie pewna będzie odpowiedź na wołanie Kościoła: tak, przyjdę wkrótce, potwierdzona przez obecnych: amen. Jest świadectwem uczestnictwa Ducha Świętego w czasie liturgii eucharystycznej oraz rzeczywistej obecności wezwanego i zaproszonego Chrystusa. Stąd Dzień Pański świętego Jana to nie tylko niedziela, ale i sąd utrwalający podział na wybranych i odrzuconych, rozpoczynający się według świętego Pawła już w czasie łamania chleba i picia kielicha, kiedy to każdy z obecnych osądza samego siebie. Trwała obecność Pana w Kościele jest centralną myślą Ewangelii świętego Jana, który zanotował zapowiedź ustanowienia Eucharystii w rozdziale 6, ale nie przekazał opisu samego jej ustanowienia. Natomiast istnieje pewna zbieżność między modlitwą arcykapłańską zanotowaną przez apostoła a tekstem Didache. Modlitwa arcykapłańska ma wyraźnie eucharystyczny charakter. czyli dziękczynne. Wypowiada ją sam Chrystus, oddający się na śmierć. Nauka Zbawiciela zawarta w Ewangelii świętego Jana oddaje najbardziej istotną treść prawdy o Eucharystii. Całkowicie nowa jest nauka o miłości. Nauka Chrystusa, ostatnia wieczerza, Jego śmierć na krzyżu zostają właściwie zrozumiane dopiero po zmartwychwstaniu i zespolone w jedną całość w praktyce Kościoła. Msza Święta zapowiada i w pewien sposób właściwy sobie realizuje przyszłe spotkanie z Panem. Zgromadzenie eucharystyczne jest ze swej natury zebraniem wierzących i miłujących Chrystusa oraz wydzieleniem ich tym samym od niewierzących i od grzesznego świata. Stąd zawsze ostrzegano, żeby jedynie niepoczuwający się do grzechu śmiertelnego sprawiedliwi i święci przyjmowali komunię. Linia podziału przebiega jednak nie tylko między wierzącymi a niewierzącymi, ale przede wszystkim między Bogiem, który jest początkiem i źródłem ludzkiej egzystencji, a szatanem. Sąd nad światem polega więc na wyłączeniu z grzechu i włączeniu w środowisko Boże. Zespolenie z Chrystusem obecnym w Eucharystii trwać będzie aż do końca. Powoduje ono świadome odchodzenie od zła moralnego, od śmierci grzechowej. I tak komunia jest sądem już się dokonującym i przygotowującym ostatni sąd nad wszystkimi oraz nad wszystkim. Komunia powoduje bowiem powolne, ale stałe przemijanie tego świata. Msza Święta jest przygotowywaniem się na śmierć i na sąd, nie tylko dlatego, że jest spotkaniem z sędzią, który osądzi świat i każdego z ludzi. Świadomy w niej udział jest już uprzedzeniem sądu szczegółowego i formowaniem ostatecznego przyjścia Zbawiciela. Istniały zatem dwie wzajemnie dopełniające się tradycje eucharystyczne, akcentujące rzeczywistość, obecność Chrystusa i działanie Ducha Świętego, zespalającego sprawujących Eucharystię we wspólnotę ludzi wzajemnie się miłujących. Drodzy Państwo, to msza święta czasów apostolskich. Nawiązałem do pewnej refleksji teologicznej dotyczącej tej mszy świętej, która była sprawowana na początku rodzącego się Kościoła, do tych elementów, które niezmiennie na przestrzeni wieków historii Kościoła odnajdujemy również i w dzisiaj sprawowanej przez nas Eucharystii. Te dwa zasadnicze filary i poszczególne ich elementy, które odnajdujemy w mszy świętej czasów apostolskich, odnajdujemy także w Eucharystii sprawowanej w naszych czasach. Ten pierwszy element, przypomnijmy raz jeszcze, każdemu temu elementowi poświęciliśmy także trochę czasu w naszej refleksji. Ten pierwszy obszar niezmienny to takie elementy jak zgromadzenie się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią, modlitwą powszechną. I drugi zasadniczy filar i obszar to liturgia eucharystyczna z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią świętą. W kolejnych naszych katechezach będziemy zastanawiali się nad poszczególnymi elementami, w sposób szczególny nad tym wymiarem sakramentalnej ofiary, czyli dziękczynienia, pamiątki i obecności, ale warto, abyśmy mieli świadomość w naszym kroczeniu drogami naszej przyjaźni z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, że pomimo pewnych drobnych elementów, które ulegały, drugorzędnych elementów, które ulegały zmianie na przestrzeni dziejów, w sakramencie Eucharystii sprawowanej także i dzisiaj odnajdujemy to, co było rzeczywistością i fundamentem i zasadniczym elementem sprawowania Eucharystii czasów apostolskich, sięgając aż do tej pierwszej mszy świętej, której w Wieczerniku przewodniczył nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus. Państwu dziękuję za wysłuchanie katechezy. Oczywiście jak zawsze zapraszamy do lektury literatury katolickiej, aby tę prawdę realnej obecności Boga kroczącego drogami naszego życia, wkraczającego w historię naszej codzienności sobie przybliżać, kontemplować, aby rzeczywiście Eucharystia stawała się dla nas niesamowicie ważnym, istotnym spotkaniem ze zmartwychwstałym we wspólnocie Kościoła, spotkaniem nadającym właściwy kierunek podejmowanych przez nas decyzji, właściwy kierunek biegowi naszego życia.